Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś początek naszej audycji poświęcimy różnego rodzaju zapowiedziom i obietnicom składanym w ostatnim czasie przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, ponieważ miały związek z marynarką wojenną. Zacznijmy od jej lotniczej części. Szef resortu obrony odwiedził wczoraj Gdyńską Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej, gdzie zaprezentowano mu zmodernizowane śmigłowce ratownicze W-3 Anaconda. O tych zmodernizowanych maszynach opowiadał ministrowi Macierewiczowi komandor podporucznik Sebastian Bombel.
Ostatnie kilkadziesiąt lat użytkowania tego śmigłowca pokazało, że jest to śmigłowiec, który spełnia nasze wymagania. W dużym skrócie. Oczywiście, tak jak na świecie jest wiele samochodów i każdy ma swoje ulubione auto i każdy będzie optował za tym, że jego auto jest najlepsze, ten śmigłowiec w naszej ocenie spełnia nasze wymagania. To jest tak jak ze sprzętem elektronicznym. Każdy gdzieś znajdzie coś nowszego, coś lepszego i znajdzie atuty na to, żeby mieć lepszy. Dla nas ten śmigłowiec w zupełności się nadaje. Dla nas najważniejsze jest mieć te śmigłowce, to co dla nas najważniejsze, mieć do nich części zamienne i mieć tyle czasu, żebyśmy ten nasz pot mogli tak dużo wylać, żeby później było, jak to niektórzy mówią, mniej krwi na polu walki. Naszym polem walki jest morze i niesienie pomocy dla osób potrzebujących na morzu. Dzisiejszą akcję, którą Państwo widzieli, realizowaną na lądzie, zrealizowaliśmy dla Państwa komfortu, żeby pokazać technikę, która jest wykorzystywana także nad morzem. Z tym, że nad morzem, proszę sobie wyobrazić jeszcze dodatkowe akcje, jak to my nazywamy, przy sztormowej pogodzie, przy minimalnych warunkach atmosferycznych, w nocy, w deszczu, załoga musi wystartować, dolecieć, podjąć i dostarczyć tutaj na nasze lotnisko poszkodowanego. Naszą podstawową funkcją jest dostarczyć osobę żywą. My nie transportujemy zmarłych. I po to mamy ten śmigłowiec z wyposażeniem, z lekarzem na pokładzie i ratownikiem, żeby podjąć żyjącego i go dostarczyć. Tutaj do karetki pogotowia, która zabiera go dalej do dalszej pomocy. Każdemu pilotowi z naszej eskadry zawsze tłumaczymy. Bohaterowie są na pomnikach. My jesteśmy tutaj na miejscu, żeby śmigłowcem sprawnie dolecieć, podjąć i zgodnie z pieniędzmi wydanymi przez podatnika każdy grosz wykorzystać. Przede wszystkim na nasz trening, a w drugiej kolejności na akcje ratownicze. Oprócz tego mamy cały śmigłowiec przystosowany do tego, żeby nieść pomoc medyczną. W środku nasz lekarz i nasz ratownik są tak wyposażeni, że oni to życie podtrzymają. Od defibrylatora począwszy po te całe ogromne torby wypakowane medykamentami i tak jest od zawsze. Ten śmigłowiec dla nas jest warty tego, żeby go mieć tutaj. Takie jest nasze oficjalne zdanie, panie ministrze.
Bardzo dziękuję, panie komandorze. Jak państwo wiecie, rozpisane są już kontrakty i zamówienia na zarówno śmigłowce ratownicze, jak i śmigłowce zwalczające okręty podwodne. Za to te śmigłowce, które pełnią funkcję przede wszystkim, a nawet wyłącznie funkcje ratownicze, to są polskie śmigłowce, śmigłowce Anaconda robione w polskich zakładach i chcemy nie tylko je modernizować, tak jak stało się tutaj, bo 5 zmodernizowanych już lata, 3 następne są w realizacji, ale po zanalizowaniu sytuacji rozważyć kupno następnych właśnie takich śmigłowców do funkcji ratowniczych. Żeby było jasne, to nie zmienia konieczności zakupu śmigłowców łączących funkcję ratowniczą z funkcją zwalczania okrętów podwodnych, ale wyraźnie widać po rozmowie, którą tutaj odbyłem, po konsultacjach, że potrzeba więcej śmigłowców realizujących funkcję ratowniczą i do tego właśnie Anakondy, jak Państwo słyszeliście, znakomicie się nadają. Tutaj żołnierze tej brygady potwierdzają, ba, domagają się takich właśnie śmigłowców świetnie realizujących te funkcje.
Chęć zakupu śmigłowców W-3 dla ratownictwa morskiego to nowa informacja. No i co oczywiste, pojawiły się pytania dotyczące przetargu, który już trwa, a w ramach którego do wojska miały przecież, czy też mają wciąż trafić śmigłowce wielozadaniowe w wersji ZOP-SAR.
Zastanawiamy się nad tym, analizujemy tę sytuację, dlatego, bo to jest kwestia rzeczywiście budżetowa, niesłychanie istotna, ale powtarzam jeszcze raz, po rozmowie, którą dzisiaj tutaj przeprowadziliśmy, widać wyraźnie, że potrzeba więcej śmigłowców realizujących funkcje ratownicze. Zresztą chodzi tutaj nie tylko o ratownictwo morskie, ale także o działania takie na terenie całego kraju. W związku z tym, jeżeli tylko starczy nam pieniędzy, to jeżeli tylko zakłady w Świdniku będą w stanie zrealizować te potrzeby, dlatego że jak Państwo zapewne słyszeli, a tutaj istotnym, a słabym punktem jest kwestia serwisowa. I to jest problem, który zakłady muszą rozwiązać, jeżeli mamy podjąć taką decyzję, dlatego że to jest słabość, która musi zostać wyeliminowana, jest to absolutna konieczność. Ale jeżeli tak się stanie i jeżeli starczy pieniędzy, to uważam, iż decyzja o zamówieniu większej liczby anakont jest słuszna. Wszyscy piloci bardzo je chwalą, wszyscy mówią, że do tych funkcji są to znakomite śmigłowce.
W ostatnim czasie minister Antoni Macierewicz zapowiedział także, że jeszcze w tym roku kierownictwo resortu obrony wybierze dostawcę okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Natomiast umowa opisująca dokładne terminy dostaw powinna być podpisana już w roku 2018. Szef MON przekazał na spotkaniu z dziennikarzami, że obecnie trwają intensywne rozmowy z trzema potencjalnymi oferentami. O przyszły kontrakt walczą Niemcy, Francuzi i Szwedzi. Minister Macierewicz, pytany o szansę tego ostatniego kraju, a więc Szwecji, powiedział, że co prawda oferta szwedzka nie przewiduje okrętów z pociskami manewrującymi, ale ewentualny kontrakt mógłby być korzystny dla Polski ze względów politycznych.
Trzeba wziąć pod uwagę, jak korzystną dla Polski byłaby długofalowa współpraca w zakresie przemysłu zbrojeniowego ze Szwecją, która pociąga za sobą zawsze także współpracę polityczną i współpracę wojskową. Jesteśmy żywotnie zainteresowani współdziałaniem na osi Skandynawia, flanka wschodnia.
Szef MON dodał jednocześnie, że o finale negocjacji w sprawie kupna okrętów podwodnych w ramach programu Orka ostatecznie zdecydują względy operacyjne i korzyści dla marynarki wojennej. Minister Macierewicz zgodził się jednak, że Francja oferuje korzystną dla naszej armii ofertę.
To jest system zintegrowany z rakietami manewrującymi, rakietami zasięgu, który nam chodzi do 1000 kilometrów, tak, że on w pełni realizuje tę funkcję, którą chcemy nadać temu systemowi, czyli zdolności wyprzedzającego systemu ostrzegawczego, czyli uświadomienia potencjalnemu przeciwnikowi, że nie może w sposób bezkarny próbować nas atakować.
Francuzi proponują polskiej armii okręty typu Scorpène. To konstrukcja francusko-hiszpańska, którą nabyły m.in. Indie, Chile, Malezja i Brazylia. Niemieckie konsorcjum TKMS jest gotowe sprzedać Polsce okręty typu 212A lub 214, których używają Grecy, Turcy i Portugalczycy oraz wojska Korei Południowej. Z kolei szwedzka oferta to konstrukcja spółki Saab. Dwa okręty tej firmy zostały zamówione przez szwedzką marynarkę wojenną. Przypomnę, że plan modernizacji technicznej polskiego wojska przewiduje zakup 3 okrętów podwodnych. Kierownictwo resortu obrony w ostatnich tygodniach sugerowało jednak, że kontrakt może być większy i ostatecznie kupimy 4 jednostki podwodne. A teraz wybieramy się do Akademii Marynarki Wojennej, ponieważ tam w piątek otwarto pracownię militarnych systemów informacji przestrzennej. Do czego służy? O tym opowiedzieli komandorzy Krzysztof Naus i Sławomir Świerczyński.
Tutaj powstała pracownia militarnych systemów informacji przestrzennej, przygotowana dla studentów na kierunku nawigacja, podchorążych i studentów cywilnych. W ramach tej pracowni będziemy uczyli ich wykorzystywania chociażby dronów do przygotowania opracowań fotogrametrycznych. Na przykład ortofotomapy, tak jak widzimy zdjęcia prezentowane w Google Maps, Yahoo Maps i do przygotowania numerycznego modelu terenu. Również zakupiliśmy specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia takich produktów jak elektroniczna mapa nawigacyjna, czy też oprogramowanie, czy w zasadzie środowisko oprogramowania do tworzenia oprogramowania na urządzenia mobilne, ale które będą wykorzystywały podkłady mapowe w swojej pracy.
Czyli mówiąc prostszym językiem, te drony będą, jak to drony, wzbijały się w powietrze, robiły zdjęcia jakiegoś terenu i na tej podstawie dzięki tym programom, o których pan mówił, będzie można przygotować na przykład ortofotomapę.
Dokładnie tak, dokładnie w ten sposób. Ale prócz tych samych dronów jest potrzebne też oprogramowanie, które przetworzy te dane, które te drony zbierają, i to oprogramowanie też tutaj na wyposażeniu laboratorium znajduje się.
A jak wyglądało dotychczas tworzenie takich ortofotomap, gdy tych dronów nie było, gdy ich nie wykorzystywano? To było bardziej skomplikowane?
To znaczy, technologia ta się pojawiła stosunkowo niedawno, gdyż pojawił się ten nośnik, który może robić zdjęcia na niskich wysokościach. Wcześniej wykorzystywano zdjęcia najczęściej satelitarne, dlatego tutaj widzimy, mamy taką różnicę, że mamy niższe wysokości lotu i w ten sposób większą rozdzielczość zdjęcia niż gdybyśmy oglądali chociażby swój budynek w Google Earth na przykład.
No, a wiadomo też, że za zdjęcia satelitarne trzeba zapłacić, nawet jeśli się zapłaci, to trzeba na nie poczekać i to też powoduje dodatkowe kłopoty, pewne komplikacje, tutaj wszystko jest od ręki.
Dokładnie tak, tutaj możemy sobie zaznaczyć rejon, który chcemy przygotować, czy dla którego chcemy opracować opracowanie fotogrametryczne, i dron sam leci, wykonuje takie zdjęcia i potem bardzo szybko możemy to opracowanie na podstawie tych zdjęć przygotować.
Jesteśmy w pracowni, która wygląda jak typowa pracownia informatyczna w polskiej szkole. No, jedyną różnicą jest to, że widzimy tutaj kilka dronów razem z pilotami. Czy to oznacza, że studenci będą uczyli się także sterowania tymi dronami?
Jest taki fragment zajęć, gdzie studenci będą mogli sami tymi dronami latać, aczkolwiek większą część zajęć prowadzą wykładowcy, którzy są po odpowiednich kursach, bo trzeba mieć przeszkolenie, ukończyć odpowiedni kurs, żeby takim dronem latać. Wykładowcy będą podczas zajęć robić naloty, robić zdjęcia, a studenci będą później zajmowali się obróbką tego materiału, który uzyskamy podczas już badań, podczas zajęć.
Przerwijmy w takim razie na chwilę tę rozmowę, bo widzę, że już przygotowaną biało-czerwoną wstęgę, którą trzeba przeciąć, i wrócimy do rozmowy, jak rozumiem, już za chwilę.
Za chwileczkę, tak.
Nożyce i proszę dokonać tego aktu otwarcia. Dziękujemy bardzo. Można bić brawo. Zapraszamy Państwa do środka.
Osoby, które przyszły na otwarcie pracowni, widzę teraz z zainteresowaniem przyglądają się dronom, z zainteresowaniem przyglądają się komputerom, a my wróćmy do rozmowy. Mówili panowie, że dzięki tym dronom będzie można tworzyć ortofotomapy. To taka dość skomplikowana nazwa. Wyjaśnijmy zatem w języku polskim, mówiąc żartobliwie, co to oznacza i do czego one się przydadzą.
Czy to robienie ortofotomap to jest jedną jakoby taką częścią całych zajęć, które będziemy. Mówiąc tak w skrócie, to jest przedstawienie obrazu 3D na mapę 2D, na mapę papierową. Tak zwana ortofotomapa w wielkim skrócie. Natomiast tu w laboratorium, gdzie Państwo tutaj oglądali, najbardziej widoczne te urządzenia, tutaj drony, może mało widoczne jest oprogramowanie, które zakupiliśmy tutaj na nasze 12 stanowisk firmy Esri, oprogramowanie ArcGIS, systemu informacji przestrzennej, gdzie na podkładzie mapowym możemy przedstawiać różne zjawiska czy obiekty, zjawiska występujące w naszym życiu codziennym. Często my nie widzimy to, co oglądamy w telewizji, ale wiele instytucji wykorzystuje takie też oprogramowanie do przedstawiania zjawisk na podkładzie mapowym. Chociażby wyniki wyborów, tak? Ile w jakich województwach był procent, na jaką partię głosowało, czy szukamy informacji w internecie na temat jakichś zjawisk, które występują na danych obszarach. I my też tutaj na zajęciach będziemy starali się jak gdyby nauczyć studentów, jak wykorzystywać to oprogramowanie, jak wykorzystywać te moduły, aby takie informacje móc na tle mapowym przedstawiać. Nie mamy takiej informacji, jakie oprogramowanie mają inne uczelnie i nowej generacji, jakiego dystrybutora, ale chyba niewiele jest w Polsce uczelni wyższych, które posiada najnowsze takie oprogramowanie ESRI, dostępu informacji przestrzennej.
To wszystko, o czym panowie mówicie, te zastosowania tej pracowni, kojarzy się z zastosowaniem cywilnym. Natomiast my jesteśmy na Akademii Marynarki Wojennej. Pytanie, czy też ta odnoga Wojskowa Akademii Marynarki Wojennej, no bo przecież uczą się tutaj zarówno podchorążowie, jak i studenci cywilni. Czy ta pracownia będzie miała także zastosowanie w tej właśnie odnodze wojskowej?
Będzie miała. W zasadzie będziemy się starali, żeby to obciążenie od tej części wojskowej było jak największe.
A do czego może się właśnie przydać?
Już w tej chwili mówię, to jest pierwsze tworzenie, jak wspominałem wcześniej, elektronicznej mapy nawigacyjnej. Dzisiaj tworzy tą mapę Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. I teraz studenci wojskowi kiedyś będą zajmowali tam stanowiska. Musimy ich do tego przygotować. To jest jeden produkt. Inny produkt to dodatkowe warstwy wojskowe, które też w tym oprogramowaniu mogą być tworzone. To też będziemy uczyli tych studentów. Dodatkowo użycia dronów do zbierania danych dla potrzeb przygotowania opracowań kartograficznych, ale tych rejonów przybrzeżnych. Wojsko często wykonuje rozpoznanie. W związku z tym takie zagadnienia muszą być rozwiązywane, czy musimy przygotowywać również studentów do tego, a te drony na to nam pozwolą. Między innymi to takie główne zagadnienia, które wskazałem, które uważam, że na pewno muszą realizować studenci wojskowi naszej uczelni.
Ta pracownia jest takim kolejnym dowodem na to, że staracie się przygotować jak najlepiej studentów na to, aby oni odnaleźli się potem na rynku pracy, czy to jeśli będą pracować w marynarce wojennej, czy to jeśli będą pracować w przemyśle cywilnym. Mówię kolejnym dowodem, ponieważ przed tygodniem w tej audycji rozmawialiśmy ze studentami Akademii Marynarki Wojennej, z mechaniki, którzy byli w Szwecji, w wojskowej stoczni, gdzie są budowane okręty podwodne. No i tam oni także zapoznawali się z tym, jak to wygląda życie po nauce.
Dokładnie tak. To w najprostszy sposób można powiedzieć, że w tej chwili mamy w tym laboratorium oprogramowanie, które no nie odbiega i na arenie międzynarodowym i pod względem jakości jest aktualne. To jest bardzo ważne, bo oprogramowanie, jak wiemy, szybko się starzeje, ale z drugiej strony ono tak zostało tutaj przez nas wybrane, żeby zaspokoić i potrzeby te studenta cywilnego i wojskowego, ale jak podkreślę jeszcze raz, chodziło nam o jakość, jak tego studenta przygotowujemy do pracy, do tego rynku, który dzisiaj, wiadomo, no jest wymagający i na pewno ten student, tak myślę i będę do tego dążył, znajdzie pracę i na rynku cywilnym i wojskowym.
O nowej pracowni militarnych systemów informacji przestrzennej, która powstała w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, opowiedzieli komandorzy Krzysztof Naus i Sławomir Świerczyński. A na koniec, jak zawsze, nasze radiowe archiwum i dziś kolejny fragment z 2003 roku. Maria Prucińska przygotowała wtedy relację z trzeciego światowego zjazdu marynarzy Marynarki Wojennej.
Admirał Tymiński, on był 20 lat na Bahamas, powiedział o tym, na tym się skończyło. A mnie język spędza, żeby powiedzieć, że przez te 20 lat on prowadził otwarty dom dla Polaków. Kto tylko przyjechał, tam się zjeżdżali na wakacje ze Stanów, z Kanady i z innych krajów. Polacy, on miał otwarty dom. Znali go na całym kontynencie Polacy.
Jaką muzyką się wtedy interesowaliście? Czy w czasie wojny był czas na to, żeby posłuchać muzyki?
Wie pani, jak myśmy byli w morzu, to nasza rozrywka była, myśmy dzień po dniu spędzali w morzu, długi czas. Jedyna rozrywka to była muzyka, którą nadawała radiostacja Wandora. I wtedy łapali to na radiostacji i były głośniki. I to była dla nas wielka przyjemność. Oczywiście to były hiszpańskie i francuskie przeboje na ogół. I ta spikerka, to ja jej nigdy nie zapomnę, miała taki cieniutki głosik jak kanarek. Aki Radio Wandora.
Po hiszpańsku?
Tak. Zapowiadała, że jaka to jest radiostacja, takim cieniutkim głosem, ja mówię, jaka radio.
A były przeboje?
My oczywiście na lądzie, to żeśmy tę muzykę...
A śpiewaliście?
O, oczywiście.
A co?
Proszę. No.
No to, przecież to nie dało. Morze, nasze morze. Tylko pewnie nie, o dziewczynach.
Nie, ale na ogół przyjęte było... dużo, Anglicy śpiewali dużo i myśmy od nich dużo piosenek przejęli. Szkockie, Loch Lomond, Bayonne, Bonnie, Bansen, Bayonne, Bonnie, Breeze. When sun shines bright on Loch Lomond, but me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
Ale wie pan, że to nawet pasuje trochę do tej melodii.
Dobry akompaniament.
A ciąg dalszy tych radiowych wspomnień i wiele więcej już za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Aby rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie sonorem lec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec.